poniedziałek, 17 stycznia, miał miejsce Blue Monday, czyli według wielu osób najbardziej depresyjny dzień w roku. Mogłoby się wydawać, że kwestia stanów depresyjnych dotyczy jedynie osób dorosłych. Nic bardziej mylnego. Właśnie między innymi taki tok myślenia sprawia, iż tego typu zjawiska wśród dzieci i nastolatków często są bagatelizowane, co niejednokrotnie prowadzi do nieszczęścia. Depresja i zaburzenia lękowe w życiu młodych będą tematem dzisiejszej rozmowy i już teraz chciałabym serdecznie przywitać moich gości, Katarzynę Matusz i księdza Stanisława Szlasę. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, dzień dobry.
To nasza kolejna rozmowa dotycząca lęków, która łączy się poniekąd z faktem, iż ukazała się wasza kolejna książka, książka waszego autorstwa. Częściowo już o tym wspomniałam, ale chciałabym, abyśmy od tego rozpoczęli naszą rozmowę. Dlaczego dorośli bagatelizują niepokojące sygnały, które dzieci i nastolatkowie w ich kierunku często wysyłają?
Myślę, że jest to związane z tym, że nie wiedzą, jak zareagować. Często bagatelizują, dlatego że ich potrzeby, ich lęki, ich obawy były też często bagatelizowane. Dorośli bardzo często nie wiedzą sami, jak zareagować, jak pomóc, bo nie mają tego w doświadczeniu. Drugim takim faktem jest też, myślę, duże też znieczulenie. Takie poczucie, że dzieci przesadzają, że dzieci wyolbrzymiają, że to dorośli mają problemy, a nie, że dzieci mają problemy. Myślę, że jest duże skupienie dorosłych rodziców na ich sprawach, na problemach finansowych, na problemach pracowych, na problemach małżeńskich. Natomiast brakuje im siły, brakuje czasami energii do tego, żeby zająć się drugim człowiekiem. Uważają, że oni to mają problemy, a dzieci nie są jeszcze aż takie ważne. To są problemy małych dzieci, więc to są małe problemy. Myślę, że stąd może płynąć taka postawa niedoceniania, ignorowania, czy też przemilczania, niezauważania problemów dzieci, stanów ich emocjonalnych.
A z czego mogą wynikać takie stany u tak młodych osób?
Myślę, że głównym powodem stanów depresyjnych to jest brak prawdziwej relacji, prawdziwej takiej emocjonalnej, szczerej, autentycznej, brak takiej przestrzeni, możliwości, żeby ze sobą być. Brakuje dzieciom kontaktu z rodzicami, rozmowy, dzielenia się, słuchania i wypowiadania siebie. Brakuje takiej mądrej relacji dziecka z rodzicem, z opiekunem. Nie chodzi tutaj o taką relację koleżeńską, kumpelską, ale dziecko potrzebuje mieć taką relację zdrowej zależności od rodzica, gdzie będzie wiedziało, że może rodzicowi powiedzieć o tym, co przeżywa, a rodzic się tego nie przestraszy. Rodzic to wysłucha, może coś podpowie, poradzi, ale na pewno będzie towarzyszył, cokolwiek się wydarzy. Brak tej relacji sprawia, że dzieci odpływają z relacji, idą w świat wirtualny, idą w telefon, idą w gry, idą w internet, w różnego rodzaju filmiki. Tam szukają dla siebie autorytetów, tam szukają dla siebie odpowiedzi na ważne pytania, tam dzielą się swoim życiem. No i niestety tam też spotykają kolegów, czy też środowisko, które niekoniecznie jest środowiskiem, które wesprze, wysłucha, pomoże, a czasami jest to środowisko osoby, które wykorzystają, osoby, które pokierują w niewłaściwym kierunku.
Myślę, że do tego tematu będziemy mieli jeszcze okazję wrócić podczas naszej rozmowy, ale skoro już mówimy o tej relacji między dzieckiem a rodzicem, czy chociaż tak skrótowo możemy tutaj wskazać takie rady właśnie dla rodziców, co powinni robić, by temu zapobiec?
Ta bliskość, troska i poczucie bezpieczeństwa, które rodzic może dać swojemu dziecku, ta uważność na dziecko, na to, co się z nim dzieje. Oglądałam ostatnio wywiad, gdzie dwóch chłopców się wypowiadało, takich jeszcze maluszków, rodzice robili z nimi wywiad do internetu. I chłopcy mówią w ten sposób, że chciałby jeden z nich, żeby tata miał pieniądze, ale nie pracował, żeby miał czas na zabawę, na to, żeby nim być. Więc to też pokazuje, że dzieci chcą rodziców, chcą więcej tych rodziców, że my czasami jako rodzice jesteśmy tak zapewnieni, wkręceni w pracę, w to, że musimy zarobić, w to, że chcemy zajęcia dodatkowe dzieciom zabezpieczyć i języki, i jeszcze jakieś sporty, że skupiamy się na tym, żeby ten aspekt ekonomiczny był zapewniony, a ucieka nam ta codzienność, te pojedyncze godziny, dni, kiedy to dziecko potrzebuje pomocy, kiedy chce porozmawiać, kiedy szuka tej obecności rodziców. Jeżeli to zaniedbamy, to odbije się to dużą czkawką w przyszłości.
Dokładnie tak. Ja też przypominam sobie, chyba to była jakaś reklama albo też taki filmik krótkometrażowy dotyczący dziecka i ojca, kiedy chłopiec przyszedł do taty z plikiem pieniędzy i zapytał go, ile kosztuje jego czas. Więc faktycznie to nam pokazuje ten bardzo ważny temat, ale też niepokojący, że dzisiejsze czasy tak właśnie sprawiają, że cały czas spędzimy gdzieś, te więzi rodzinne się często zatracają, ale skoro już wiemy, jak się zachowywać, nim sytuacja stanie się bardzo poważna, może warto przejść do kolejnego etapu, kiedy faktycznie stan dziecka zaczyna wymykać się spod kontroli. Co wtedy?
Ja na moment jeszcze wróciłbym do tej myśli, którą pani redaktor powiedziała, ponieważ wydaje mi się, że to jest kwestia decyzji. To nie jest tak, że pędzimy, bo pędzimy, ale to jest kwestia też wyboru. Z jednej strony rzeczywiście warunki gospodarcze, warunki pracowe jakoś wpływają na rodziców, na funkcjonowanie rodzin. Natomiast wydaje mi się, że to jest kwestia też wyboru i decyzji, co wybrać. Co jest w danym momencie istotniejsze, ważniejsze, co będzie priorytetem. Czy priorytetem będzie kolejne kółko, kolejne warsztaty, kolejne jakieś zajęcia, za które trzeba będzie zapłacić. I wtedy, no to jest takie rozgrzeszenie, no przecież ja pracuję po to, żeby dziecko mogło mieć kolejny jakiś kurs, czy też zdecydujemy, że ważniejsze będzie to, żeby z dzieckiem porozmawiać, żeby z dzieckiem być, żeby dziecka słuchać, żeby samemu dziecku opowiedzieć o świecie, że to dziecko tak naprawdę wiele kursów będzie mogło samo zdobyć, czy też później wziąć w nich udział, ale nie da się nadrobić tego braku relacji. Myślę też, druga taka moja myśl, że czasami dla wielu rodziców jest łatwiej pójść do pracy niż słuchać dziecka, które czasami nawet jest taką dziecięcą upierdliwością, będzie zadawało pytania, a dlaczego, a po co, a skąd, a jak, i będzie dopytywało, będzie poszukiwało, i wielu rodzicom po prostu czasami jest łatwiej pójść do pracy, bo tam będzie miał, nie wiem, komputer, swoje sprawy, odda się wyłącznie temu działaniu i nikt nie będzie od niego czegoś chciał, nie będzie sprawiał kłopotu, nie będzie wymagał, nie będzie pokazywał rodzicowi, że czegoś nie wie, że czegoś od tego rodzica zapracował, rodzica, ktoś jeszcze coś chce. I myślę, że to są też takie bardzo ważne elementy, z którymi rodzice ważne, żeby się skonfrontowali. Bo to jest kwestia wyboru. No skoro mam dziecko, to trzeba wziąć konsekwencje. Mania dziecka, że niektóre swoje potrzeby, czy pragnienia, czy chęci na dany czas trzeba odłożyć jako konsekwencje wcześniejszego wyboru, wyboru, decyzji o tym, żebyśmy mieli w rodzinie dziecko. Natomiast wracając tutaj do postawionego pytania przez panią redaktor, co zrobić, kiedy już pojawiają się jakieś symptomy, to wydaje mi się, że ważne jest, żeby rodzice się nie przestraszyli. Ja lubię takie określenie, często je rodzicom mówię, że do gabinetu terapeutycznego dziecko zawsze przyprowadza rodziców. Że jeżeli coś się dzieje z dzieckiem, to bardzo często jest to związane z rodzicami. Bardzo często jest to związane z funkcjonowaniem rodziny, rodziców, z relacją z dziećmi. Bardzo podobała mi się taka sytuacja, kiedyś czytałem, jak do świętej pamięci księdza Krzysztofa Grzywocza przyszła matka do poradni, mówiąc, że egzorcyzmy potrzebuje jej syn. Przyszła z synem prosić o egzorcyzmy, bo ten syn no, jest niemożliwy, jak on funkcjonuje, że jest taki zagubiony w tym świecie. A ksiądz Grzywocz usiadł z tą matką i zadał jej pytanie, a kiedy pani ostatni raz tak szczerze rozmawiała z synem. I to jest też takie bardzo ważne. Ksiądz Grzywocz to bardzo pokazywał, że wiele problemów takich ludzkich, emocjonalnych, tak naprawdę one mają źródło w zaniedbaniach takich ludzkich, relacyjnych, braku serdecznej, ciepłej rozmowy, kontaktu, zainteresowania drugim człowiekiem.
Tak się zastanawiałam, bo chyba często bywa tak, że być może młody człowiek nie ma realnie większych obaw, jednak może troszeczkę stygmatyzując nadopiekuńcza i nazbyt lękliwa mama, chociaż tatusiowie też tak potrafią, swym strachem wpłynie na komfort psychiczny dziecka czy też nastolatka.
Z pewnością rodzice bardzo często przerzucają swoje lęki na dzieci, swoje obawy, projektują, że na pewno dziecko jest zagubione, na pewno ono nie wie, co myśli, na pewno nie wie, czego chce. I rodzice bardzo często projektują swoje lęki, swoje obawy, swoje znaki zapytania, a dzieci to są po prostu inne osoby, które wystarczy popytać i oni powiedzą, że na przykład czegoś tam się nie boją. Nie boją, bo nie mają takiego doświadczenia, nie mają takiej historii, jak mają dorośli. I rzeczywiście często rodzice projektują na dzieci swoje trudności, swoje nieprzepracowane rzeczy. Dlatego my w naszej książce o niektórych lękach dzieci i nastolatków pokazujemy, że aby być dobrym rodzicem, aby mieć dobrą relację z dzieckiem, to ważne jest mieć w sobie zintegrowane swoje dzieciństwo, swoją historię, żeby rodzic, opiekun zatrzymał się i zobaczył, poznał, nazwał swoje lęki, swoje obawy, swoje trudności, właśnie po to, aby tego nie przerzucać na dzieci.
Sądzę, że nie każda osoba ma tego świadomość. Teraz też to wybrzmiało, że właśnie dzieciństwo nas kształtuje, między innymi naszą odporność na stres, czy też postrzeganie siebie samego. Czy faktycznie tak jest?
Trzeba pamiętać o tym, że nie ma idealnych rodziców, ani nie ma idealnych dzieci, że rodzice pokrzywdzą swoje dzieci, ale też mogą im bardzo dużo dać, mogą ich nauczyć, jak pracować nad sobą, pokazać, że nad wieloma rzeczami można pracować, można rozmawiać, można skorzystać z fachowej pomocy. To jest bardzo istotne, żebyśmy dali też naszym dzieciom taki wzór, że jeżeli z czymś sobie nie radzę, to mogę szukać pomocy, że to nie jest w żaden sposób jakieś uwłaczające, czy to nam nie czyni kogoś gorszym. Wręcz przeciwnie, osoba, która pracuje nad sobą, może stworzyć ważne, wartościowe związki, ponieważ widzi, co ją dotyczy, widzi, co jest problemem i chce zrobić z tym porządek. To jest niezwykle istotne. My w książce już o kobietach, o niektórych lękach kobiet mówiliśmy, o tym, żeby matki też się nie bały właśnie w kontaktach z dziećmi, że czasami powiedzą jedno słowo za dużo, czy zrobią coś, co spowoduje, że dziecko będzie jakoś smutne, czy jakoś to się na nim odbije. Pewnie się odbije, ale jeżeli ma dobrą relację rodzicy z dzieckiem, jeżeli jest na niego uważny, jeżeli chce go słuchać, jeżeli pokazuje mu swoim życiem, że zawsze może do niego przyjść, że zawsze może nad sobą pracować, to nie mamy się czego bać. Tak naprawdę każdy z nas popełnia błędy i chodzi o to, żeby się z tym konfrontować i nad tym pracować.
Wspominamy już tutaj o waszej książce i muszę przyznać, że jeden z rozdziałów w sposób szczególny mnie zaintrygował, mianowicie pierwszy oddech, pierwsza trauma. Brzmi bardzo depresyjnie. Czy rozjaśnicie trochę te kwestie?
Oczywiście, że spróbuję to rozjaśnić. To nie jest depresyjne, tylko to jest takie bardzo prawdziwe. Chodzi o to, żebyśmy nie bali się w życiu różnych traumatycznych doświadczeń i wydarzeń, bo one po prostu, one w naszym życiu są i też w jakiś sposób na nas wpływają. Pierwszy oddech to jest moment, kiedy dziecko rodzi się, kiedy opuszcza łono matki. Jest to pierwsza trauma, ponieważ traci, ja to nazywam raj, najbardziej bezpieczne miejsce, w którym dziecko do tej pory było. I to jest pierwsza trauma, czyli pierwsza strata w jego życiu. Strata, która no już na trwałe będzie, bo dziecko nigdy już do tego łona matki nie wróci. I jest to doświadczenie trwałej straty, po której musi samo nauczyć się funkcjonować, żyć, rozmawiać, komunikować, wybierać, decydować. I to jak najbardziej jest w kategoriach takiej przyszłości. Nie jest to depresyjne, ale jest to ten pierwszy oddech, pierwsza trauma jest zaproszeniem do nowej jakości życia, do zarządzania, do kształtowania, do wybierania, do tego, aby nadawać życiu taki kształt, taki wymiar, takie znaczenie, jakie ja chcę, żeby ono miało.
I też kiedy kształtuje się nowy człowiek, kiedy już dojrzewa, myślę, że znów powraca ten temat rozmowy, temat tej bliskości, relacji z rodzicami. Pojawia się takie określenie tematów tabu. Czy faktycznie nie o wszystkim należy, czy też wypada z dzieckiem rozmawiać?
Kiedyś w naszej książce przytoczyliśmy też przykład momentu, kiedy ktoś umiera, żeby rozmawiać o tym z dzieckiem, pokazywać mu, co się dzieje, że dziadek, babcia jest w niebie, no, że teraz ich już nie ma, czyli na jego poziomie, ale najgorszą rzeczą, którą możemy zrobić, jest wrzucanie pewnych tematów do worka pod tytułem o tym nie rozmawiamy. I potem dzieje się tak, że są jakieś trudności, że aż serce się wyrywa do tego, żeby o tym porozmawiać, że emocje w człowieku buzują, ale nie, w naszej rodzinie o tym się nie rozmawia. To jest ogromna krzywda, którą sobie robimy. Najważniejsze jest, żeby otworzyć się na rozmowę. Są tematy trudne, bo takie jest życie. Życie jest trudne. I żebyśmy mieli w sobie taką otwartość na to, żeby rozmawiać ze sobą. My tymi książkami o lękach, bo już była książka o lękach kobiet, o lękach mężczyzn, teraz o lękach dzieci i nastolatków, a obecnie już kończymy pracę nad książką o lękach w relacjach. Chcemy zachęcić do tego, żebyśmy po prostu mogli usiąść ze sobą i żebyśmy mogli spokojnie porozmawiać o tym, co nas dręczy, co nas męczy, co nas niepokoi, co jest trudnością, żebyśmy nie wrzucali tematów do pogadania na kiedyś, do tego, żeby o, może wrócimy do tego, jak będzie lepszy czas, bo teraz nie jesteśmy w dobrym nastroju, czy sytuacja jest wyjątkowo trudna. Nie, chcemy zachęcić słuchaczy i naszych czytelników do tego, żeby rozmawiać, żeby wyciągać tematy, które są trudne. Jeżeli je będziemy zakopywać, to one i tak kiedyś uderzą i tak kiedyś z większą siłą na nas będą oddziaływać, więc ważne jest, żebyśmy odważyli się na to, żeby rozmawiać w ten sposób. Już w którymś momencie będziemy pewnie z jakimś może większym stresem albo już mniejszym siadać do tematów, które są niewygodne i sobie z nimi radzić. Na tym polega życie, żebyśmy potrafili sobie radzić nie tylko z tymi tematami, które są łatwe, lekkie i przyjemne, ale też z tymi, które nas stresują, które powodują, że gdzieś tam jest w nas stres, ból, żebyśmy do tego siadali. W ten sposób będziemy obalać lęki, o których mówimy, o których jesteśmy w stanie rozmawiać, powodują, że tracą na swojej sile. To jest istotne.
Bardzo często doświadczenie gabinetu terapeutycznego dla pacjentów jest takim doświadczeniem, że po raz pierwszy można mieć prawdziwą relację i o wszystkim można powiedzieć, o wszystko można zapytać, wszystko można ugłośnić, wszystko można czuć i o tym wszystkim można powiedzieć. To jest dla wielu doświadczenie pierwszy raz w życiu. Doświadczają, że tak można. Dlatego nazywamy proces terapii, że proces terapii jest procesem korygującym, że terapia jest relacją korygującą, że w relacji terapeutycznej możesz przeżyć, doświadczyć czegoś, czego w życiu jeszcze nie doświadczyłeś, nie miałeś możliwości, a jednocześnie, żeby pokazać, że to jest możliwe i że to jest zdrowe, to jest prawdziwe i że to jest życiodajne, prawdziwa, czysta relacja.
Powraca ten temat przestrzeni internetowej, przestrzeni wirtualnej. Co jeśli dziecko czy też nastolatek bardziej preferują przebywanie w tej przestrzeni niż taką realną rozmowę?
Na pewno bardziej będzie to cenił, bo to jest łatwiejsze. Tym bardziej, jeżeli w domu nie było realnych rozmów, realnego kontaktu, no to dla dziecka taki świat wirtualny będzie światem naturalnym. Ponieważ w domu jest chłodno, o wielu rzeczach się nie rozmawia. Świat wirtualny jest światem bardzo płaskim, płytkim, nie dającym głębi doświadczenia, takiej również interakcji społecznej. Dzieci, młodzież chętnie w to wchodzi, bo nie boi się wtedy ataku, nie boi się, że ktoś ma inne zdanie, nie boi się oceny. W każdej chwili może się rozłączyć, w każdej chwili może wyłączyć kamerkę, czy wyłączyć mikrofon, czy przestać pisać, wyjść z tej relacji i nie będzie reakcji takiej emocjonalnej. Nikt się nie obrazi z tego powodu, nikt na niego nie nakrzyczy. To jest takie bardzo komfortowe i bezpieczne dla młodych ludzi. To też pokazuje, ile lęku jest w tych młodych osobach, które chowają się w świat wirtualny. No, my dorośli też możemy to bardzo zaobserwować, jak pod niektórymi wypowiedziami, artykułami czy postami w internecie, jak poczytamy komentarze. Dlaczego tak łatwo jest pisać różnego rodzaju obraźliwe komentarze, czy też bardzo osądzające, takie negatywne, wulgarne wręcz? No bo gdyby ktoś spotkał się oko w oko, prawdopodobnie nie miałby odwagi, żeby wypowiedzieć samego siebie. To jest bardzo proste. Dlatego dzieci i młodzież chętnie w to wchodzą, a jednocześnie to robi ogromną destrukcję w życiu dzieci, ponieważ to bardzo zubaża relacje międzyludzkie, obraz tych relacji, jak można ze sobą rozmawiać, jak można ze sobą być. Te dzieci między innymi tracąc realną relację, tracą obraz, kim ja jestem. To generuje ich lęki, że sobie nie poradzą w życiu, że są gorsze, że inni to są lepsi, że nie wiadomo, co mnie czeka. To generuje takie też myślenie katastroficzne, przerażenie, a co będzie, jeżeli? No i to sprawia, że dzieci tak naprawdę uciekają w świat fantazji. Proszę zobaczyć, że dzieci dzisiaj mało boją się realnie na przykład jakiejś wojny, jakiegoś zagrożenia. Dlaczego? Dlatego, że oni na co dzień to mają. Na co dzień zabijają, na co dzień z karabinem biegają. Oni wygrywają mnóstwo różnych bitew wojennych. Oczywiście to wszystko jest fantazja, fikcja graficzna na monitorze komputera, dlatego oni nie mają takiego poczucia realnego zagrożenia, niepokoju, nie towarzyszy im w tym emocja jakiegoś strachu, lęku, jako zagrożenia takiego życiowego. To jest ewentualnie poczucie porażki, nie jestem aż tak dobry, jestem jeszcze za słaby, ale to nie ma się co martwić, mam jeszcze 3 życia, to jeszcze sobie nadrobię, jeszcze spróbuję, nie popełnię błędu, który przy tym manewrze zrobiłem. Ten świat wirtualny jest naprawdę dla dzieci tak nęcący, tak pociągający, tym bardziej jak popatrzymy, rozmawiałem ostatnio z jednym informatykiem, to te gry są naprawdę na nieprawdopodobnie wysokim poziomie graficznym, to jest tak pociągające, tak wciągające, że trudno jest oprzeć się i nie wejść w ten świat.
Myślę, że też ta rzeczywistość pandemiczna odbije się echem na te relacje interpersonalne, chociaż wiemy, że nie tylko na tym to polega, nie tylko dlatego dzieci, młodzież obcują z internetem, jednak mimo wszystko na tych relacjach interpersonalnych chciałabym się tutaj jeszcze skupić. Młodzi ludzie nie chcą wychodzić z tej swojej strefy komfortu. Czy jesteśmy w stanie jakkolwiek to naprawić?
Myślę, że podstawą jest relacja rodzic-dziecko, cały czas rozmowa, wypytywanie się, znaczy może po prostu rozmowa i pytanie, co temu dziecku jest potrzebne, z czym się mierzy. Ja rozmawiałam ostatnio z nastolatką, która mówiła, że w czasie nawet pandemii, kiedy oni mają zajęcia online, to ona w swojej grupie klasowej, oni się spotykali po tych lekcjach, gdzieś chodzili na jakieś place zabaw i tam rozmawiali, tam się spotykali, więc dzieciaki chcą ze sobą przebywać, chcą rozmawiać, chcą tworzyć relacje. Niewątpliwie ta sytuacja spowodowała, że są z tego zubożeni, że zabraliśmy im pewne ważne takie aspekty społeczne, jeżeli chodzi o ich funkcjonowanie. Uważam, że podstawą jest relacja i wracanie ciągle do tej relacji. Jeżeli gdzieś po drodze nam umknęło, gdzieś zobaczyliśmy najpierw, że mamy dziecko i wiadomo, się nim zajmujemy, a potem poszliśmy w pracę i nie czuwaliśmy nad tymi emocjami dziecka, to warto do tego wracać. To dziecko będzie chciało podzielić się sobą. Czasami może będzie trochę jak taki jeż, który nastawia najpierw kolce, którymi nam się wydaje, że zaraz nas tknie i że będzie bolało, ale tak naprawdę warto się przybliżać do tego dziecka. Warto gdzieś z nim siadać, próbować właśnie rozmawiać. Ono w którymś momencie będzie chciało się przed nami otworzyć i zrobi to szybciej niż myślimy.
To, co teraz zostało powiedziane, na pewno napawa olbrzymim optymizmem. Kończąc naszą rozmowę, chciałam zadać wam jeszcze jedno pytanie. Dzisiejszy świat sprzyja rozwojowi różnych schorzeń na tle nerwowym. Jak wygląda kwestia radzenia sobie z samym sobą w różnych sytuacjach? Do kogo zwrócić się o pomoc?
Najpierw bym poszukała pomocy wśród osób bliskich. Zaczęłabym rozmawiać ze swoją rodziną, potem gdzieś z przyjacielem, z ludźmi, którym ufam, które chcą mojego dobra. Ale mamy też sporo tak zwanych zawodów pomocowych, jak psycholodzy, jak psychiatrzy, jak psychoterapeuci. To są wszystko osoby, które są fachowo przygotowane do tego, żeby pomagać. I to już się zmienia, że chcemy korzystać z tego rodzaju pomocy. To już nie jest czas, kiedy pójście do psychoterapeuty było jakimś tematem właśnie tabu, że nie wolno, że zaraz nas opiszą, że mamy coś z głową, mówiąc kolokwialnie. Chodzi o to, żebyśmy dali sobie prawo do tego, żeby korzystać z takiej pomocy, żeby dać sobie pomóc. Nie ma w tym nic złego, że chcemy poszukać pomocy, że chcemy o siebie zadbać. To jest nasz obowiązek, żeby troszczyć się o swoje zdrowie, szczególnie to zdrowie psychiczne.
W takim razie razie, skoro te kwestie zostały poruszone, trzeba to powiedzieć, bardzo ważne. Myślę, że nasi słuchacze na pewno skorzystają z tego, co tutaj zostało powiedziane, a mi nie pozostaje nic innego, jak serdecznie Wam podziękować za tę rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem była Katarzyna Matusz i ksiądz Stanisław Szlasa. Serdeczny Bóg zapłać.
Dziękujemy i pozdrawiamy.